Skarżysku chciałem przekazać rozwoju takim serdeczne chrześcijańskie pozdrowienie. Skarżysko leży gdzieś w połowie drogi pomiędzy Karkowem a Warszawą. Kiedyś tam istniał bardzo w okresie międzywojennym centralny okręt przemysłowy i tam były ulokowane takie bardzo kluczowe zakłady pracy. Ale w okresie tych przemian na początku lat 90. te zakłady pracy poupadały i te miejscowości tam położone były w bardzo trudnym położeniu, jeśli chodzi o możliwość pracy, ale też i miasto zaczęło się wyludniać. Ale w tym wszystkim Pan Bóg umieścił swój kościół, dlatego że Pan Bóg umieszcza swoje zbory, swój kościół często w takim miejscu, gdzie jest po prostu potrzeba. Pan Bóg umieścił swój zbór w Jaworznie, dlatego że był tutaj potrzebny. Zbór tutejszy ma długą historię. Kiedy czytamy na temat naszego zboru w Jaworznie, to on ma historię sięgającą lat 20. XX wieku. Mogłem wychowywać się tutaj w zborze w czasie, kiedy kaplica była w tym domku, który teraz jest zamieszkały. Wujek Januszyk mieszkał na piętrze, na dole była kaplica. Pamiętam, jak dzisiaj zobaczyłem Lidzię, która gra na organach, to przypomniałem sobie, jak Lidzia grała na fisarmonii, kiedy trzeba było pedałować. I ta fisharmonia wydawała taki mocny dźwięk. I były podawane pieśni. Był to taki czas, w którym można było, będąc na nabożeństwie, też podać pieśni. Więc czasami nie wiadomo było, jaka pieśń zostanie podana. I zbór śpiewał. Ale zbór miał pewien zwyczaj, że zawsze nabożeństwo kończyło się pieśnią numer 17. I do ostatniej zwrotki powstała. Więc jak przyszło mi być na nabożeństwie, to kiedy przychodziła pieśń numer 17, często się bardzo ożywiałem, ponieważ nabożeństwo trwało 2 godziny, było wyzwaniem dla mojego chłopca. A kiedy przychodziła pieśń numer 17, wiedziałem, że to już jest koniec nabożeństwa i że do ostatniej zwrotki wszyscy powstają. Zbór miał określony porządek. I ta praktyczność zboru była mi potrzebna w służbie tam, gdzie Pan Bóg mnie postawił. Że zbór rozwiązywał swoje sprawy w zgodzie, w takim wewnętrznym porządku. Jeżeli trzeba było zakupić opał na zimę, to zbór brał listę zborowników, brał koszt opału, dzielił tą listę zborowników. Ile każdemu przypada do zapłacenia, żeby po prostu na ten opał był. Drodzy Chrystusie, kiedy patrzymy na historię zboru, to widzimy też łaskę Bożą. Widzimy Boga działającego, który przeprowadza, który prowadzi swój Kościół, swój lud. Widzimy Boże zachowanie. Widzimy to, że Pan Bóg przydaje zborowi to, co jest mu potrzebne. I czasami bywa tak, że zbór, zanim Pan Bóg przyda, musi troszkę zaczekać, aż Pan Bóg przyda tych, którzy są potrzebni w służbie. Dzisiaj chcę odnieść się do Słowa Bożego z listu do Hebrajczyków. Z 13 rozdziału, jest to ostatni rozdział listu do Hebrajczyków, od 1 do 8 wersetu. Słowo Boże tak mówi. Miłość braterska niechaj trwa. Gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, to uciskani, skoro sami również w ciele jesteście. Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże nieskalane. Rozpustników bowiem i cudzołożników sądzić będzie Bóg. Niech życie wasze będzie wolne od chciwości, poprzestawajcie na tym, co posiadacie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. Tak więc z ufnością możemy mówić, Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę w nich. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Do tego miejsca Słowo Boże szczególnie moją myśl skupił werset 7. Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. I tematem mojego rozważania jest, jak patrzeć na przywódców. Jeśli chodzi o rozdział 13, to tutaj aż w trzech miejscach autor tego listu mówi o wodzach, o przywódcach. Ale tylko w tym wersecie 7 mówi o przywódcach, których już nie ma wśród nas. O tych, którzy zasnęli w Panu. O tych, którzy są już po tej stronie wieczności, gdzie Bóg. Jak mamy patrzeć na naszych wodzów? Kiedy wspominam historię zboru w Jaworznie, naszego zboru, to przypominam sobie przełożonych brata Januszyka, wujka Januszyka, przypominam sobie wujka Henryka Turkanika i wujka Emila Skóry. Wujek Januszyk i wujek Skóra już są w wieczności. Brat Henryk ciągle pielgrzymuje. Przypominam sobie starszych zboru, wujka Majerczyka, wujka Małnickiego. Jednego z wujków, którego nazwiska nie mogę sobie przypomnieć. Wiem, pamiętam, że nie widział. Nie widział dobrze. Stanek. Wujek Stanek. Kiedy głosił Słowo Boże, czasami siedziałem w pierwszym czy drugim rzędzie, miałem wrażenie, że on widzi. On cytował Boże Słowo, on głosił kazanie, a okazało się, że tego wszystkiego uczyła go jego żona. Ona mu przekazywała, on się tego uczył i przekazywał. A ja kiedy słuchałem, miałem wrażenie, że to słowo jest czytane, że on patrzy w Biblię i czyta to słowo. Widzimy więc tych, którzy byli w służbie w tym zborze, którzy są już u Pana. Słowo Boże mówi nam, naśladujcie wiarę. Jak mamy patrzeć na przywódców, na starszych, na tych, którzy odeszli? Słowo Boże podkreśla, że każdy chrześcijanin powinien mieć swoje miejsce w Kościele. Że chrześcijanin nie powinien unikać przynależności do Kościoła. Ale też chrześcijanin powinien miłować swój Kościół. Czasami mówimy, mój zbór, a ktoś powie, nie, to jest pański zbór. A czasami to mój wypływa z tego, że tak bardzo utożsamiamy się z tym zborem. To jest pański zbór. Słowo Boże wskazuje, że powinniśmy miłować Kościół. Miłować zgromadzenie, do którego przynależymy. Ale czy miłość do Kościoła jest rzeczą naturalną? że czy przychodzi wraz z nowym narodzeniem, czy umacnia się wraz z chrztem wiary, czy jest Bożym darem, czy trzeba ten dar pielęgnować. Sądzimy, że miłość do Kościoła jest Bożym darem, bo bez Bożej inspiracji, bez Bożego działania człowiek wierzący niewiele potrafi. Możemy powiedzieć, nawet Kościoła nie potrafimy miłować bez Boga. Ale powinniśmy tą miłość pielęgnować, jak kwiaty, które powlewamy. Ja lubię pewne sprawy odnosić do dbałości o samochód, bo dla mężczyzny to jest rzecz taka ważna, jego samochód. Mamy taki samochód, który ma obudowane boki plastikiem. A ponieważ ma już paręnaście lat, pomyślałem sobie, że zdejmę te boki, te osłony i zobaczę, co tam jest pod spodem. Czy ten samochód ma się dobrze, czy jego karoseria jest zdrowa. I kiedy je zdjąłem, okazało się, że trzeba tam troszkę zakonserwować, odmalować. I chociaż musiałem z powrotem te osłony zamontować i nikt nie widział, co ja tam pod spodem zrobiłem. Ale to była dbałość. Dbałość o coś, co jest dla mężczyzny ważne. O jego samochód. Ale również dbałość o Kościół jest dla nas ważna. Ważna, żeby nie być powierzchownym w tej dbałości o Kościół. Kiedy patrzymy na zbór, to widzimy, że właściwie zbór wygląda szczególnie poprzez nabożeństwo niedzielne, że wszystko ma się dobrze. Jest prowadzenie, jest kazanie, jest pieśń, uwielbienie, są modlitwy, ale dbałość o Kościół to coś więcej niż to, co widzimy na nabożeństwie niedzielnym. Owszem, do tego nabożeństwa trzeba się przygotować, przygotować się duchowo. Człowiek wierzący już w sobotę się przygotowuje do niedzielnego nabożeństwa, żebyśmy mogli przeżywać niedzielne nabożeństwo. Szczególnie, kiedy przychodzi Wieczerza Pańska. Staram się przygotować do niej już w sobotę. Zwrócić uwagę na to, jakim jest nasze życie. Czy rzeczywiście, wyciągając tę rękę po kielich, po chleb, ja jestem pojednany z Kościołem, miłuję braci, siostry w Kościele, ponieważ nasza miłość do Kościoła nie powinna być jedynie powierzchowna, patrząca powierzchownie, patrząca na to, że zewnętrznie wszystko jest dobrze, ale miłość potrzebuje głębi. Miłość potrzebuje tej troski, która jest przede wszystkim troską w modlitwie o Kościół. Że modlimy się o zbór, że modlimy się o ten zbór, aby Pan przydał mu to, co jest mu potrzebne. Pan Bóg wie, co jest potrzebne zborowi. Czasami myślimy sobie, o, przydałoby się więcej instrumentów zbożnych. Przydałoby się to czy tamto. Więcej kaznodziejów może by się przydało. Ale Pan Bóg wie, co jest potrzebne Kościołowi, żeby mógł się rozwijać, żeby mógł wzrastać. I kiedy modlimy się o Kościół, to jest najlepsza troska o ten zbór, o ten duchowy dom. Kiedy słyszymy, że ktoś narzeka na swój zbór, to jak reagujemy? Albo kiedy słyszymy, że ktoś narzeka na nasz zbór, to jak reagujemy? A czasami wolimy nie reagować. Ale jeśli słyszymy, że ktoś narzeka na zbór, powinniśmy zwrócić mu uwagę, że to jest dom. I wszyscy mamy obowiązek budować ten duchowy dom. List do Amalekijczyków odnosi się również do historii narodu izraelskiego i do historii Kościoła. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli. Gościnności nie zapominajcie, niektórzy aniołów gościli. To jest odniesienie do historii narodu izraelskiego. Ale kiedy patrzymy na historię zboru w Jaworznie, to ona jest krótka, mniej więcej taka jak chrześcijaństwo, kiedy powstaje list do Hebrajczyków. Kilkadziesiąt lat. A chrześcijaństwo, kiedy powstaje list do Hebrajczyków. Sądzimy, że ten list nie powstał po roku 70, dlatego że wtedy nastąpiło zburzenie świątyni jerozolimskiej. A list odnosi się do tego, że ciągle trwa stary obrządek, ciągle składane są ofiary. W roku 70 zburzona została Jerozolima i zburzona została świątynia. A jak wiemy, Żydzi, dla Żydów świątynia była miejscem odniesienia. Oni nawet w modlitwie zwracali się w kierunku świątyni. Nawet mieszkając daleko, kiedy modlili się, oni zwracali się w kierunku Jerozolimy, w kierunku świątyni. Zbór w Jaworznie ma prawie historię tak długo, jak chrześcijaństwo w czasie, kiedy powstaje list do Hebrajczyków. Czasami życie zboru przebiegało spokojnie. Kiedy ja byłem małym chłopcem, wydawało mi się, że zbór to jest oaza spokoju. Kiedy przychodziłem do kościoła, do zboru, to zawsze ktoś mnie przywitał, jakiś starszy wujek, pytał o to, jak się uczę, jakie mam oceny w szkole. Więc zawsze mogłem troszeczkę się pochwalić. Kiedy oglądałem zdjęcia z historii zboru, zobaczyłem, że też mieliśmy zespół mandolinowy w zborze. I grałem na mandolinie. To był jedyny instrument, który można było kupić wtedy powszechnie. Gitarę już bardzo trudno było kupić w sklepie muzycznym. Taki sklep mieścił się jedynie w Katowicach. Kiedy patrzymy na historię zboru, kiedy patrzymy na tych, których Pan zabrał już do siebie, widzimy, że Bóg swoje zamiary wypełnia również przez przywódców, również przez tych, którzy są starszymi. Również przez tych, którzy są przełożonymi w Panu. Służba w Kościele powinna być pełniona z oddaniem. I taki też przykład mieliśmy w naszych przełożonych, w naszych starszych. Tej służby z oddaniem. Ponieważ zbór rozpoznaje cechy potrzebne do przewodzenia innym wierzącym. Nie każdy może być starszym zboru, ponieważ wypełniasz tą rolę jeden rok. Jeszcze możemy powiedzieć, jeszcze można by podołać, ale być starszym wiele lat to jest wielkie wyzwanie. To jest wielkie zadanie. Być postawą dla innych. Nie tylko mówić zrób to czy tamto, ale być postoją, być tym, który niesie potrzeby innych, niesie ich troski, jest pocieszeniem. Zbór w Jaworznie w czasach, kiedy wyrastałem w tym zborze, żył dość blisko siebie. To wypływało z czasów, w których żyliśmy. Wujek Modlicki, kiedy szedł do pracy, przychodził do mojego domu, żeby opowiedzieć mi historię biblijną, po czym szedł dalej do swojej pracy. Dzisiaj również mamy pewną bliskość siebie, odpowiednią do czasów, w których żyjemy. Modlimy się jednak o Kościół, aby Pan przydał zborowi to, co jest mu potrzebne. To, co sam dla niego przewidział. Pamiętam ciocię mechanikową, która uczyła mnie w szkółce. I czasami zanim ona przyszła, wychodziliśmy za kazalnicę, przymierzaliśmy się do różnych miejsc w życiu zboru. A kiedy przychodziła ciocia, to od razu skupialiśmy się na tym, co jest istotne. Dlatego, że jej osoba powodowała to skupienie. Że mogliśmy skupić się na sprawach duchowych. Pamiętam, że czasami mieliśmy szkółki niedzielne u cioci Eli, ponieważ zbór dochodził do przekonania, że jednak podczas nabożeństwa szkółki będą najlepsze. Innym razem zbór dochodził do przekonania, że jednak nie podczas nabożeństwa, tylko dzieci powinny być na nabożeństwie, a my przychodziliśmy w sobotę na szkółkę. Szkółkę, która de facto się nazywa niedzielną, ale była w sobotę. A więc zbór podejmował różne decyzje. Nie przeszkadzało to w moim rozwoju, ani w pracy zboru. Chociaż były to decyzje takie albo takie. Zbór akcentował powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, że będzie przyjście Pańskie, że będzie pochwycenie. I kiedy byłem małym chłopcem, śnił mi się sen, że jest to pochwycenie. Tak silny zbór miał wpływ na moje życie. Pamiętam wójta Trukanika, który głosił o Złotej Bramie w Jerozolimie. Ja byłem małym chłopcem, siedziałem i moja chłonność była ogromna. Co to jest ta Złota Brama? Jaka fascynująca jest jej historia. I do dzisiejszego dnia, pomimo tak wielu lat, pamiętam niektóre elementy tego kazania, które było ogłoszone wiele, wiele lat temu. Słowo Boże mówi, patrzcie na przewodników. Jak mamy patrzeć na przewodników, którzy nam głosili Słowo Boże? Czy mamy patrzeć tak, jak się patrzy na posąg? Czasami ludzie stawiają posągi. Jeżeli ktoś jest znakomitym, czy w historii naszego narodu, znaczne postacie, to ludzie stawiają posągi. Mamy patrzeć na przewodników jako na drogowskazy Boże, które nam wskazywały drogę ku Bogu. Jednak w naszym życiu Bóg prowadzi nas ku temu, abyśmy sami stali się drogowskazem ku Bogu. Nasi przewodnicy byli dla nas drogowskazem. Bóg prowadzi nas, abyśmy to my również stali się drogowskazem ku Bogu. Życzę siostrom i braciom w Panu Jezusie Chrystusie, aby każdy z nas stał się takim drogowskazem ku Bogu. Abyśmy mogli wskazać choć jednej osobie na Pana Jezusa Chrystusa. Aby nasze życie wydało ten plon, który oczekuje od nas Bóg. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Widzimy Bożą opiekę w życiu zboru w Jaworznie. Widzimy Boże prowadzenie. Widzimy także i chwile, które były dla zboru
trudne, które były dla zboru wyzwaniem, w którym zbór musiał dochodzić do zgody, dochodzić do pojednania. I takie jest też Boże zamierzenie, abyśmy okazali Bogu wierność poprzez to doświadczanie jedności. Ponieważ zbór może wiele osiągnąć, ale nie osiągnie tego bez jedności. Bóg ma swoje zamierzenie. Bóg ma swoje obdarowanie. Bóg ma swoje dary duchowe, ale one nie potrafią funkcjonować, kiedy nie ma w zborze jedności. Nie przydają się, kiedy nie ma w zborze jedności. Cóż więc, jako wierzący, możemy zrobić dla jedności? Co możemy zrobić dla jedności w zborze? Przede wszystkim mówiliśmy o tym, że trzeba zwrócić się do Boga w tej sprawie. Że mamy modlić się o Kościół, aby Pan przydał mu to, co jest potrzebne. Jedność też jest związana, drodzy, z uniżeniem. Kiedy ja nie wynoszę się z własnym zdaniem, kiedy ja jestem w stanie zgodzić się ze zborem. Czasami zbór uważa coś innego niż ja uważam. I co wtedy robię? Myślę sobie, oni wszyscy się mylą, tylko ja mam rację. Ale to nie jest uniżenie. Kiedy myślę sobie o tym, że ja powinienem współdziałać ze zborem, to jest uniżenie. Jeśli chodzi o list do Hebrajczyków, to zauważamy, że on nie ma podpisanego autora. To jeden z najwspanialszych listów Nowego Testamentu. Jego autor nie podpisał się. Część osób twierdzi, sądzi, że apostoł Paweł jest autorem tego listu. Ale nawet w czasach apostolskich niektórzy uważali, że autorem jest na przykład Barnaba. Autor tego najwspanialszego, jednego z najwspanialszych listów Nowego Testamentu nie podpisał się. Czy miał uniżenie? Czy miał skromność w sobie? Ogromną. Pisząc tak piękne słowa, które dzisiaj czytaliśmy, musiał mieć wielką, wielką skromność autor tego listu, żeby się nie podpisać. Dlatego mówimy o nim Słowo Boże. Dlatego mówimy List do Hebrajczyków. Ale staram się rzadziej używać określenia, że apostoł Paweł powiedział w liście do Hebrajczyków, bo do końca nie wiemy. Kiedy Biblia mówi i my mówimy, ale kiedy Biblia milczy i my milczymy. Kiedy zbór mówi i my mówimy. Kiedy zbór milczy i my milczymy. Kiedy zbór jest poruszony i my jesteśmy poruszeni, a kiedy zbór jest złamany, kiedy zbór klęka i my klękamy. Pan Bóg dał nam zbór, aby nas wychować. To mogę powiedzieć ja sam. Pan Bóg dał mi zbór, aby mnie wychować. Dał Kościół, aby mnie wychować. Ten Kościół wypełnił swoje zadanie. Ja mam punkt odniesienia w swoim życiu. Tym punktem odniesienia jest zbór, w którym wyrosłem. Ten zbór. Ale Bóg też składa na mnie nowe zadanie, niż to, że mam punkt odniesienia. Pan Bóg składa nam to zadanie, aby przestrzegał jedności ze swoją żoną. Wiemy, że jeżeli ktoś usługuje Kościołowi, to jego dom powinien być na odpowiednim poziomie. I o tym nam mówi miejsce Bożego Słowa. Małżeństwo niech będzie we czci. Ale nie tylko my powinniśmy szanować małżeństwo, w sensie, kiedy patrzymy na innych, ale też szanować własne małżeństwo, aby ono było odzwierciedleniem działania Bożego. Kiedy moi dziadkowie się nawrócili, to najpierw nawróciła się babcia, Cecylia. A dziadek długo pozostawał oporny. Ale kiedyś, pewnego dnia, i jego życie zmieniło się. I dziadek na znak wiary w Jezusa Chrystusa przyjął chrzest. Dla babci było to wyzwoleniem z wielu lat, w których wychowywała dzieci, nie mając wsparcia swojego męża. Ale dziadek krótko po swoim nawróceniu Pan Bóg odwołał go do wieczności. I tak moja babcia dalej musiała troszczyć się o to, co pozostało. Miała jednak już wsparcie tych, którzy byli dorośli, dorosłych synów. Mój tata odszedł do wieczności 2 lata temu. Mama ciągle pielgrzymuje. Cieszymy się, że mamy dziedzictwo w tym zbożu. I do tego zboru, do tego dziedzictwa odnosimy te słowa. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś. Ten sam i na wieki. Niech Pan Bóg obficie pobłogosławi zbór wiążnie tą społeczność i przyda tego, co jest mu potrzebne. Amen.